Po przerwie muzycznej wracamy do Arsenału Kultury. Przypominam, naszym gościem profesor Grzegorz Kucharczyk. Rozmawiamy o Marszach Równości, ruchu LGBT i przed przerwą poruszyliśmy wątek historyczny. Mamy rok 2019, coraz popularniejsze Marsze Równości, Marsze LGBT, ale czy to jest historyczna nowość? Czy podobne sytuacje zdarzały się kiedyś? Innymi słowy, skąd bierze swoją genezę historia takich ruchów?
No, można powiedzieć w taki zorganizowany sposób to, co my dzisiaj nazywamy ruchami LGBT, ona rzeczywiście ma stosunkowo krótką historię, bo w tej formie, jaką my teraz na przykład obserwujemy w Polsce, ona właściwie na Zachodzie pojawia się w związku z wejściem na powiedzmy, na arenę publiczną tak zwanego pokolenia 68 roku. Ale na dobrą sprawę to się rozwija gdzieś od lat 80., 90. Jak popatrzymy na przykład na naszych zachodnich sąsiadów, Niemcy, to tam to apogeum właśnie przypada na te dziesięciolecia, podobnie zresztą za oceanem. Natomiast można powiedzieć, cały ruch zmierzający do właśnie to, co nazywane walką o kulturę, o nową wizję kultury, on oczywiście się rozpoczyna znacznie wcześniej. To całe te różne wojny kulturowe, które przetaczają się przez Europę, mają miejsce w drugiej połowie XIX wieku, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że nikt z autorów Kulturkampfu, na przykład w Prusach, czy we Francji, czy w Portugalii jeszcze, o tym nie myślał, o tym, co jest dzisiaj na agendzie ruchu LGBT. Natomiast jeżeli popatrzymy globalnie na takie różne usiłowania wywrócenia tego porządku cywilizacyjnego, który wyrósł, jak to niektórzy historycy mówią, jako produkt uboczny ewangelizacyjnej pracy Kościoła, no to jest oczywiście historia znacznie dłuższa. I tutaj takie wydarzenia jak reformacja, rewolucja francuska, Kulturkampf, to są kolejne etapy. Natomiast rzeczywiście kolejnym, najnowszą fazą tej nazwijmy to rewolucji kulturowej, już rzeczywiście sięgającej bardzo głęboko, bo proszę zwrócić uwagę, nie tylko neguje się prawo naturalne, ale w ogóle naturę jako taką, prawda? Już nie ma dwóch płci, tylko chyba jest kilkadziesiąt teraz według skali WHO, no więc to już jest kolejny etap, a chyba jeszcze wszystko przed nami.
Mówimy o ideologii gender, tak, w tym momencie.
Też tak, no gender, który ma różne swoje, że to powiem, obudowania postmodernistyczne. Tutaj jest cały konglomerat różnych prądów, które jak popatrzymy, właściwie to zmienia się z roku na rok, natomiast pewien wspólny mianownik tych różnych wszystkich ruchów kontestacyjnych, nazwijmy to, wobec pozostałości cywilizacji chrześcijańskiej w Europie, no to właśnie jest taki, że my chcemy właśnie być całkiem, że tak powiem, kreatorami własnej nie tylko osobowości, ale własnej natury, prawda? Że teraz płeć, jak słyszymy, jest kwestią właśnie tożsamości kulturowej. To jest paradoks, prawda? Że przy całym nasileniu popularności ruchów ekologicznych, które są przecież zwrócone na życie właśnie natury, życie biologii, no to teraz się okazuje, że biologia tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia, istotna jest kultura, ale jaka kultura? No taką, którą my, jako nazwijmy to umownie pokolenie 68 roku, my te standardy już opracujemy.
A czy można wskazać jakieś cechy tej kultury, powstałe po roku 68 właśnie, która jest proponowana przez pokolenie roku 68? Co jest takim wyróżnikiem?
Wydaje mi się, że bardzo dobrze to opisał w takich swoich najważniejszych encyklikach święty Jan Paweł II, który był też, już pomijając oczywiście jego najważniejsze powołanie, doskonałym analitykiem tych zmian kulturowych, które dotykały przecież społeczeństwa zachodniej Europy i nie tylko. To znaczy on zwrócił uwagę na początku lat 90. na kryzys prawdy, na też opatrzne rozumienie takich podstawowych i cennych przecież dla naszej cywilizacji pojęć jak sumienie, że sumienie zaczyna być, czy prawda w sumieniu zaczyna być zamieniana na autentyczność, że autentyczność jest istotniejsza od prawdy. To, co Jan Paweł II nazywał właśnie takim rozpowszechniającym się klimatem nihilizmu, prawda, że rozchwiania jakichkolwiek norm moralnych, co rodzi jak on sam w swoim takim słynnym powiedzeniu, co rodzi oczywiście pokusę totalitarną, no bo demokracja bez wartości wcześniej czy później przeradza się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. I jeszcze jedna rzecz, na którą zwraca uwagę Jan Paweł II, Benedykt XVI, ale także świeccy myśliciele, taka jak na przykład Chantal Delsol, francuska filozofka daleka od Kościoła, ale właśnie, którzy zwracają uwagę na rozerwanie związku między wiarą a rozumem. To znaczy to, co od wieków stanowiło o czynniku, który warunkował rozwój naszej cywilizacji, że wiara i rozum, one oczywiście, które są w sporze, ale jakoś są powiązane ze sobą, teraz jak gdyby z definicji powinny, muszą być odseparowane. I to oczywiście rodzi te problemy, o których właśnie 20 lat temu pisał Jan Paweł II, że wiara na słabym rozumie nie przyniesie dobrych owoców.
Jeszcze raz z uporem powrócę do roku 68, który powszechnie kojarzy się z raczej przyjemnymi rzeczami. To znaczy, mam na myśli festiwal Woodstock, muzyka rock'n'rollowa, ten wielki rozkwit niesamowitej kultury popularnej, która do dzisiaj święci swoje triumfy i tak dalej, i tak dalej. Też rewolucja seksualna, która wydaje się, że pewne ścieżki jednak rozwoju społecznego poszerzyła. Jak pan profesor odniesie się do tych kwestii?
No to według takiej obiegowej opinii, jak pan redaktor przed chwilą zacytował, to tak właśnie jest z Woodstockiem i innymi przejawami i aktywności pokolenia 68 roku. Ja bym na przykład zachęcił naszych słuchaczy do sięgnięcia po najnowszy tom dzienników Sándora Márai'a, wybitnego węgierskiego pisarza, który niedawno ukazał się, no, 2 tygodnie temu zdaje się. I on obejmuje lata 1967-76. I Márai, który był jeszcze wtedy na emigracji w Stanach Zjednoczonych, zanim przeniósł się do Europy, widzi to pokolenie, jak on sam pisze, kudłatej młodzieży, która jest skrajnie oportunistyczna, pozbawiona oryginalnej myśli, a myśli przede wszystkim stadnie. I jest kapitalny opis właśnie Woodstocku, który on z trwogą obserwował właśnie jako kompletną degrengoladę wyższej kultury i przede wszystkim takiej oryginalności i samodzielności w myśleniu. I wydaje mi się, że pod tym względem Márai dotknął istoty rzeczy. Czy człowiek, który uciekł zza żelaznej kurtyny, który tak bardzo chciał wolności, która ciągle ta wolność, tęsknota za nią przebija się w jego wspomnieniach, w jego powieściach wielkich, które pisał na emigracji. I teraz on w tym tak zwanym wolnym świecie widzi masę młodych ludzi, którzy nie chcą wolności, tylko chcą uciec od wolności. Zanurzają się w konformizmie, w wzorcach kultury, które są im podawane na tacy, a sami nie chcą przepracować tego, co powinno być ich własnym przekazem kulturowym. To wydaje mi się, to są bardzo cenne spostrzeżenia węgierskiego pisarza. I w odniesieniu właśnie do tego, co pan, o czym pan mówił i o co pan pytał przed chwilą, bardzo, bardzo trafnie opisują właśnie istotę rzeczy, że mamy do czynienia rzeczywiście od 68 roku, niestety wbrew różnym hasłom o tolerancji i o wolności, mamy raczej coraz mniej tolerancji i coraz mniej wolności.
Ale czy to wina młodych ludzi, że daje się ponieść dobrej zabawie i że daje się ponieść tak popularnym hasłom, jak właśnie hasło tolerancji i wolności? Kto stał tak naprawdę za tym ruchem? Może tak nieco spiskowo podejdźmy do tematu, aczkolwiek są to rzeczy historycznie rozpoznane.
Zawsze tak jest, że za tymi wesoło pląsającymi młodymi ludźmi stają całkiem dojrzali, a nawet można powiedzieć w podeszłym wieku filozofowie, politolodzy, analitycy życia społecznego, chociażby całe to pokolenie uczniów tak zwanej szkoły frankfurckiej, czyli neomarksistowskiej szkoły, która ukształtowała się w Niemczech w latach 20-30 XX wieku, a potem po 1933 roku oni wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i tam na amerykańskich kampusach już uczyli swoich uczniów, którzy z kolei stali się autorytetami właśnie dla młodzieży, która w 1968 roku w Paryżu na przykład będzie protestować pod hasłem zabrania się zabraniać.
Jeżeli mówimy o szkole frankfurckiej, jakie nazwiska tutaj należy wymienić?
To jest oczywiście Max Horkheimer, Theodor Adorno, no i potem kolejne pokolenia, czyli Herbert Marcuse, który też wyrósł w jakimś sensie z tej szkoły. Więc to jest cały konglomerat, można powiedzieć, czy próba zaadoptowania do frazeologii aparatu pojęciowego marksistowskiego, psychoanalizy, jakichś wątków niczeańskich, czyli tej filozofii Fryderyka Nietzschego, który z kolei z jednej strony dążył do stworzenia właśnie, czy opracowania nowego nadczłowieka, którego cechą immanentną powinno być odcięcie się od chrześcijańskiej moralności, prawda, że jesteśmy ponad to. My tworzymy własny świat wartości, sami się określamy i to, co przeszło potem do popkultury, prawda, że express yourself, określ samego siebie, bądź sobą, pij Pepsi, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko stało się takim abecadłem właśnie pokolenia 68 roku, które rzeczywiście operuje na takiej płaszczyźnie frazesów, nie rozróżniając podstawowych pojęć, ale to jest właśnie to fatalne dziedzictwo polegające na rozerwaniu związku między wiarą a rozumem. Proszę zwrócić uwagę, że w naszych czasach robią karierę poglądy filozoficzne, które tak na zwykły, zdrowy, chłopski rozum nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek naukowością, prawda? Ale to jest właśnie plon tego zanegowania jednak rozumu.
O świecie nauki chciałem teraz słów kilka powiedzieć. Jak to wygląda we współczesnej nauce? Ponieważ mówimy o nurtach nieco jednak pozaracjonalnych w swoim gruncie. Wydawałoby się, że mogła być to chwilowa moda, na którą złapali się intelektualiści, ale ona już została przepracowana. Jak to wygląda we współczesnej nauce? Czy te prądy związane ze szkołą frankfurcką dalej święcą triumfy na uczelniach, czy to już jest coś przebrzmiałego?
No, w świecie zachodniej akademii, czyli na zachodnich uniwersytetach, kampusach o obu stronach Atlantyku, to już jest całkowita dominacja kolejnego pokolenia uczniów szkoły frankfurckiej, czy jak to woli pokolenia 68 roku. Ja pamiętam, 2-3 lata temu był w Polsce dr Reynald Secher, francuski wybitny historyk, który napisał fundamentalną książkę o pierwszym ludobójstwie w dziejach Europy Nowożytnej, czyli o Wandei, zatytułowana francusko-francuskie ludobójstwo. Jest w języku polskim książka ze wszechmiar godna przeczytania i on mówi, opowiadał, jak pożegnano się z nim na Sorbonie paryskiej. Właśnie dlatego, że wybrał taki temat, opracował go źródłowo, wszystko jest oparte na archiwaliach, rzetelna praca, ale temat niewłaściwy. I on tłumaczył na konferencji w Polsce, że to jest taki jeden z kolejnych dowodów, jednostkowy, ale pokazujący cały proces rzeczywiście zdominowania życia uniwersytetu czy szerzej naukowego na Zachodzie właśnie przez te prądy, które zaczynały przecież pod szyldem tolerancji i wolności. A dzisiaj rzeczywiście, jeżeli porównamy nasze standardy, to znaczy standardy debaty uniwersyteckiej z tym, co jest na przykład w Niemczech czy we Francji, to u nas, chociaż może to się wydawać komuś zupełnie nieprawdopodobne, to u nas jest zdecydowanie większy margines swobody i wolności w debatowaniu, w publikowaniu także różnych tak zwanych niemodnych treści, niż to jest współcześnie na Zachodzie.
Czyli nie dla wszystkich naukowców prawda ma największe znaczenie?
No, prawda, samo użycie wyrazu prawda jest traktowane jako rzecz bardzo niebezpieczną. To jest jak któryś...
Wydaje właśnie... się, że prawda jest jedna, zgodność rzeczy z rzeczywistością, tak?
No tak, ale to jest właśnie tak, że na Zachodzie, tak gdzieś od lat 60., 70. upowszechnia się mniemanie, jak to napisał jeden z lewicowych autorytetów, że prawda kojarzy mu się z Auschwitz, prawda? Dążenie do prawdy, traktowanie w ogóle, że jest coś takiego jak prawda, której należy poszukiwać, jest dowodem na jakąś autorytarną osobowość, jakieś autorytarne ciągotki, które w najlepszym wypadku skończą się tym, że taki człowiek będzie w domu bił własne dzieci, a w najgorszym wypadku skończą się tym, że jak dojdzie do jakichś urzędów publicznych, to może jemu przyjść do głowy ludobójstwo. To jest oczywiście zupełne przekręcenie historii, bo wszyscy ludobójcy w XX wieku, to byli właśnie ludzie, którzy wyrośli w klimacie intelektualnym, dla którego prawda była wyrazem wyklętym. Oni mieli własną prawdę, prawdę klasy robotniczej, prawdę aryjską, prawdę chińskich komunistów i tak dalej, i tak dalej. A kończyło się to rzeczywiście rzezią milionów ludzi.
Przypominam, że naszym tematem są marsze równości i ruchy LGBT, do czego wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.